Dobrze. Tydzień temu mówiliśmy o pięciu filarach stałego rozwoju, tak? I mówiliśmy sobie o czym? O zastosowaniu Bożego Słowa, tak? I jeśli tego nie słuchałeś, to jest to kazanie, które może mieć olbrzymi wpływ na twoje życie, tak? Posłuchaj sobie tego. Jest to naprawdę dobra rzecz. Naprawdę dobra rzecz i wprowadź to do swojego życia, tak? A więc dzisiaj mamy ciąg dalszy. Druga część nazywa się duchowe dyscypliny. Tak? W naszym chrześcijaństwie śpiewaliśmy, że Bóg, że mamy w Chrystusie wolność, tak? Że jesteśmy ludźmi wolnymi, że w zasadzie nic nie musimy, że Bóg nam daje wolną wolę i to wszystko jest piękne. Natomiast jest nam potrzebna dyscyplina, aby wzrastać. Tak? Więc będziemy mówić sobie o tych dzisiaj duchowych dyscyplinach, o których mówiła Biblia. A Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety od 5, rozdział 5 od 10 do 13, Biblia mówi tak: o tym mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Nie wiem, czy ty wyczuwasz frustrację w tym wersecie, ale ja wyczuwam, że autor listu do Hebrajczyków był mocno sfrustrowany. Powinniście być nauczycielami, a tu znowu, tak? Znowu. To słowo znowu jest kluczowe. Znowu potrzebujecie, aby co? Aby ktoś was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. To, czego pragnie Bóg od naszego życia, to ciągłego wzrostu. Tak? Ciągłego wzrostu. I to, o czym my sobie mówimy, mówiąc sobie o tych filarach, to naprawdę jest coś, co stanowi o tym, czy ty będziesz wzrastał, czy będziesz stał w miejscu, a Bożą wolą jest jak najbardziej, abyś wzrastał. Amen? A więc mówiliśmy sobie tydzień temu o zastosowaniu słowa. Dzisiaj przed nami jest kolejna rzecz, osobista dyscyplina. Będziemy mówić o służbie, o zaangażowaniu, o Bożych relacjach, które Bóg nam daje. I o punktach zwrotnych, tak? Te jeszcze trzy kazania przed nami. Dzisiaj dotykamy osobistej dyscypliny. I zadajmy sobie pytanie, jakiego rodzaju dyscypliny duchowe mamy w Biblii? I otwórzcie sobie ze mną Biblię, jeśli sobie to notujesz. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety od 1 do 8. 6 rozdział, wersety od 1 do 8. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie, zanim go o to poprosicie. I ten sam rozdział, werset 16-17. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale ty, gdy pościsz, namaś głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Amen. Biblia w tym rozdziale, w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi o trzech dyscyplinach duchowych, które są potrzebne w twoim życiu, abyś mógł wzrastać. Tak? I o tych trzech dyscyplinach sobie powiemy. Pierwsza dyscyplina, która wypływa z tego. I może tak, pierwsza rzecz, której musimy być świadomi, to, że Chrystus naciskał na to, aby nasza pobożność nie była na pokaz. Tak? On tutaj mówił o faryzeuszach, którzy stawali na rogach ulic, którzy pokazywali, że oni się teraz modlą, jacy oni są duchowi, jacy oni są pobożni. I Chrystus mówi, to nie tak ma być. To nie tak ma być. I czytając te wersety widzimy, możemy powiedzieć jedną rzecz, że moja dyscyplina duchowa ma być widoczna dla mnie i dla Ojca, który jest w niebie. Moja dyscyplina duchowa ma być widoczna dla mnie i dla Ojca, który jest w niebie. Ona nie powinna być na pokaz, tak? Możesz przyjść i powiedzieć człowiekowi, który nawrócił się miesiąc temu, a wiesz, taki fantastyczny czas z Bogiem miałem, modliłem się 4 godziny i przeczytałem 6 ksiąg Biblii, a w ogóle to poszczę od miesiąca. Super, to jest bardzo inspirujące. Zabijasz go po prostu na dzień dobry. Tak? To w ogóle nie o to chodzi, żebyśmy my chwalili się, tak? Ile się modlimy, ile czytamy, abyśmy nie chwalili się, ile pościmy, abyśmy nie chwalili się, ile dajemy. Tak? I teraz zauważcie jedną rzecz. W kontekście dawania jałmużny Chrystus powiedział: Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. W kontekście prywatnej modlitwy, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Jeśli chodzi o post, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Chrystus 3 razy powtórzył to samo zdanie. Można je było skopiować i wkleić. Dokładnie identyczne zdanie. Tak, że Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Dlatego pierwsza istotna rzecz odnośnie duchowej dyscypliny to jest sprawa, którą powinien widzieć Bóg i powinieneś widzieć Ty w swoim życiu. Tak, to jest Twoja odpowiedzialność, aby nie robić czegoś na pokaz. Można bardzo łatwo robić pewne rzeczy na pokaz. Nie rób rzeczy na pokaz. Nie udawaj kogoś duchowego, bo wszyscy wiedzą, jaki naprawdę jesteś. Amen? Dobrze, a więc dawanie jałmużny. Pierwsza dyscyplina. I ciekawe jest to, dlaczego Chrystus, mówiąc o dyscyplinie duchowej, mówiąc o tych ważnych rzeczach, mówiąc o modlitwie, mówiąc o poście, mówi również o dawaniu. Tak? I pierwsza rzecz, którą musimy sobie powiedzieć, to Biblia definiuje chciwość jako bałwochwalstwo. Jeśli jesteś chciwy, to kogo czcisz, bądź co czcisz? Czcisz mamonę, czcisz pieniądze, tak? Pieniądze są nam potrzebne w naszym życiu, ale one nigdy nie mogą stać się najważniejsze. Nigdy nie mogą stać się dla nas najważniejsze. Ostatnio mam taką fazę na oglądanie takiego kogoś, który mi imponował przez szereg lat. Mówię o Michaelu Jordanie. To jest człowiek, który w tym roku będzie miał 50 lat. Rzeczywiście jest tak, jak to ktoś powiedział, że kiedy Bóg postanowił stworzyć koszykarza doskonałego, po prostu stworzył Michaela Jordana. To jest geniusz. To jest po prostu geniusz koszykówki. I tak widziałem z nim kilka wywiadów. Widziałem z nim jakieś filmiki, gdzie on tam opowiadał o sobie i to jest naprawdę mądry facet. Co więcej, to jest naprawdę bogaty facet. Ale po trzecie, to jest naprawdę smutny facet. Pomimo wiedzy, pomimo pieniędzy, mija się z jedną podstawową rzeczą. Nie ma pojęcia o Chrystusie. Chrystus nie jest jego Panem, on jest Panem dla samego siebie. I pomimo setek milionów dolarów, które znajdują się na jego koncie, jest ciągle smutny. I możemy sobie obserwować ludzi, którzy pomimo tego, że mają mnóstwo, ciągle są smutni. Smutne jest to, że my nie wierzymy, kiedy bogaci ludzie mówią, pieniądze szczęścia nie dają, a my, nie mając tych pieniędzy, myślimy, że te pieniądze szczęście dają. I niektórzy ludzie poświęcają całe swoje życie, aby zdobywać pieniądze, aby stać się kimś, i dochodzą do miejsca, że kiedy już to wszystko mają, że to nic nie daje. Że to nic nie daje. Że nie o to chodzi w życiu, aby zarabiać pieniądze i poświęcić temu całe swoje życie. Pieniądze są środkiem. Dlatego list do Kolosan, 3:5, umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Ilekroć pojawia się chciwość w twoim życiu, zaczynasz wielbić innego Boga niż Chrystusa. Ilekroć stajesz się chciwy, to nie wiem, czy zauważyłeś, zajmuje to twój cały umysł. Zajmuje to całe twoje serce, bo ty chcesz mieć. To ty chcesz mieć. Trudno ci dawać, jeśli jesteś chciwy. I Bóg, który nas stworzył, zna nas po prostu na wylot. I żebyś mógł funkcjonować naprawdę w zdrowiu, Abyś mógł wzrastać, abyś realizował tą dyscyplinę, musisz stać się człowiekiem, który daje. Tak? Nie możesz mieć takiej szkockiej mentalności, że ty po prostu nie dasz. Nie wiem, czy to była prawdziwa... Nie, to nie była prawdziwa historia. To był kawał. Pewien pastor w Szkocji oczywiście miał problem. Jak puszczał koszyk w ludzi, to ten koszyk jak poszedł z jego 10 funtami, tak wrócił z 10 funtami. Tak, kościół po prostu nie reagował absolutnie na nic. No i spotkał się ze swoim pastorem, z innym pastorem i tak rozmawiają, no co u ciebie w kościele i tak dalej, i tak dalej. Mówi, wiesz, kiepsko u mnie, beznadziejnie, jeśli chodzi o finanse, ledwo coś zipiemy. 10 funtów, to co ja wrzucę, to ja dostaję z powrotem. Mówi, no to niedobrze, ale u mnie ja znalazłem sposób. A jak, w jaki sposób znalazłeś? Pod każde krzesło podłączyłem delikatne napięcie. Jak delikatne napięcie? No, prosty system. Jak jest kolekta i mówię, kto dzisiaj chciałby pobłogosławić Pana i stoję z tym koszykiem, kto chciałby pobłogosławić Pana, naciskam guzik, ludzie lekko podnoszą się, podnoszą ręce, bo to ich boli i w tym momencie już nie mają wyjścia. A więc podchodzę od jednego do drugiego, który podniósł rękę, no, bo musiał. I zbieram i mam olbrzymie kolekty. Mówi, ty, to jest dobry system, to zrobię też tak u mnie. Więc zaprosił elektryka, elektryk zrobił ten sam system. Nadchodzi niedziela, nadchodzi wielki dzień. Jest nabożeństwo. Jest zbierana kolekta. A w poniedziałek nagłówek w gazecie. W kościele stała się straszna rzecz. 40 osób usmażyło się na krzesłach. Nie wstali. Teraz złapałeś. I my nie musimy się leczyć od chciwości poprzez pieszczenie kogoś prądem, tak? My możemy stać się ludźmi, którzy są hojnymi dawcami, mieć mentalność hojności, co jest bardzo istotne, abyś uczył się dawać. Ja, moje dzieci dostają prezent na urodziny, fajnie, ale one dają część z tego na kościół, część z tego dają na jakieś takie rzeczy, które nie mają nic wspólnego z nimi. Tak? I to jest istotne, abyśmy mieli świadomość, że my musimy uczyć się dawać. Dlaczego tak jest? Bo Biblia uczy pewnej zasady. Co siejesz, to i zbierzesz. Zauważyłeś, jak ta zasada działa? Ja tę zasadę widzę ciągle i ciągle na każdej płaszczyźnie mojego życia. I drugi list do Koryntian, 9 rozdział, wersety od 5 do 9. Paweł mówi tak, dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam wam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie. A kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z zalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Wiecie, ja wierzę w jedną rzecz, że Bóg chce się troszczyć o nas finansowo. I chce się troszczyć do takiego stopnia, abyś miał więcej niż potrzebujesz. Abyś miał więcej niż potrzebujesz. Ale Bóg będzie mógł cię błogosławić, abyś miał więcej jak potrzebujesz, jeśli staniesz się kanałem, przez który Bóg może, którego Bóg może używać, aby przepuszczać pieniądze, aby błogosławić innych. I to jest niesamowicie istotna rzecz i prawo siania i zbierania działa w bardzo widoczny sposób. Kiedy siejesz, zbierzesz. To nie jest tak, że kogoś pobłogosławisz i czekasz, że od niego coś zbierzesz. Nie. Ty możesz zebrać z zupełnie innej strony. Możesz zebrać zupełnie z innego źródła, tak sobie powiedzmy. Ale jeśli staniesz się kanałem, jeśli Bóg zobaczy w tobie, że ty jesteś tylko kanałem, że On cię błogosławi, a ty to puszczasz dalej i błogosławisz innych, to będzie w twoim życiu obfitość. Amen. I niektórzy z nas tutaj już tak funkcjonują. Mają obfitość, ale są kanałami Bożej łaski. Są kanałami, kiedy Bóg może błogosławić. A ci, co mają mało, tak, A więc wychodzą z założenia, że nie dadzą nikomu, zamykają niebo nad sobą. I nie przez przypadek dawanie jałmużny, nie przez przypadek dawanie jest jedną z dyscyplin duchowych. Bardzo istotną. Bądź wierny, bądź hojny i wierz w mentalność, że to, co zasiejesz, uwierz mi, że zbierzesz. Mówiąc, wiele razy mówimy tak, że nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę. Tak, tak mówimy, tak mówi Biblia w kilku miejscach, ale w jednym miejscu Biblia mówi o tym, abyś wystawił Pana Boga na próbę. Bóg powiedział, wystawcie mnie na próbę. I wiecie, o co chodziło? Chodzi o dawanie dziesięciny. W tym momencie Bóg powiedział tak, wystawcie mnie na próbę i zobaczycie, czy wam nie pobłogosławię. Tak? A więc, co siejesz, to zbierasz. Trzecia rzecz, którą musisz zrozumieć, Bóg jest dawcą. Ewangelia Jana 3,16, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale co? Ale miał żywot wieczny. Bóg co zrobił? Dał. Nie dość, że Bóg dał, to Bóg ciągle ci daje. Tak? Bóg, nie wiem, czy ty masz świadomość tego, że ty jako chrześcijanin, jeśli jesteś chrześcijaninem, Bóg cię przyzwyczaja powoli, abyś nauczył się zarządzać pieniędzmi. Jeśli nie będziesz umiał zarządzać pieniędzmi, to Bóg nie będzie dawał ci więcej. I amen. To nie jest problem dać 10% Bogu, problem jest zarządzać mądrze pozostałymi 90%. Mądrze jest oszczędzać, mądrze jest żyć oszczędnie, niemądre jest żyć rozrzutnie i korzystać ze wszystkiego, co tylko zobaczysz. I kupować wszystko, co widzisz, bo ty musisz mieć. Nie. Daj Bogu 10% i resztę mu zostaw. Resztę mu zostaw. On się tym zajmie. Siej, siej i siej. Bądź człowiekiem, który jest błogosławieństwem dla innych. Bądź człowiekiem, który daje, tak, który się nie troszczy. Wiesz, możesz żyć takim życiem, że będziesz ciągle wystraszony, czy będziesz miał pracę w poniedziałek, czy nie będziesz miał pracy w poniedziałek, czy cię zwolnią, czy cię nie zwolnią. Ale ludzie, którzy dają, ludzie, którzy są hojni, ludzie, którzy oglądają prawo siania i zbierania, oni niczego się nie boją. Bo oni wiedzą, że Bóg o nich się troszczy. Oni to oglądają każdego tygodnia, że Bóg się o nich troszczy. Gdybyś przyszedł dzisiaj do mnie do domu, a mój znajomy przyszedł do mnie w piątek na urodziny, on był po prostu w szoku. Tu jakiś telewizor, tu jakiś Xbox, tu jakiś samochód na zewnątrz. Czy ja tego wszystkiego szukam? Nie. Poza samochodem resztę pożyczyłem bądź dostałem. Prawie dostałem. Jak pożyczyłem, to prawie już dostałem. Bo Biblia mówi o tym, że jak pożyczacie, to nie oczekujcie zwrotu. I mam nadzieję, że w sercach niektórych z nas to się odbije bardzo mocno. Nie tyczy się to książek, które macie w domu, moich. Ale... A więc pierwsza dyscyplina, która wydaje się być zupełnie nieduchowa, ale która ma niesamowity wpływ na twoją duchowość, to jest dawanie. Powiem ci tak, możesz być skąpy, to skąpo zbierać będziesz. Możesz być hojny i Bóg cię będzie błogosławił. To jest Jego prawo, to działa wszędzie. Wszędzie i wszędzie i wszędzie i wszędzie. Spędzasz czas ze swoimi dziećmi, inwestujesz w nie, a robicie coś razem. Czym to potęguje? Co? Siejesz pewne rzeczy, a zbierasz to, że masz dobrą relację ze swoimi dziećmi. To jest prawo, które funkcjonuje, które Bóg ustanowił, którego się nie da zmienić. Tak jest. Siejesz grzech, zbierasz potępienie, zbierasz konsekwencje grzechu. Prawo siania i zbierania. Amen? Druga rzecz to jest prywatna modlitwa. I przeczytajmy sobie, co ty nam tu możesz powiedzieć teraz, sobie pomyślisz. A mogę ci powiedzieć, bo ja ciągle odkrywam nowe rzeczy odnośnie modlitwy. Łukasza 11 rozdział, wersety od 1 do 12. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy rzekł do nich. Tu się zatrzymajmy. Zauważ jedną rzecz. Modlitwa to jest coś, czego mamy się uczyć. Co to oznacza? Że możesz się źle modlić i możesz się dobrze modlić. Możesz się modlić skutecznie i możesz się modlić nieskutecznie. I uczniowie, kiedy zobaczyli Chrystusa, jak on się modli, Panie, naucz nas się tak modlić, jak ty się modlisz. Co ciekawe, nawet Jan Chrzciciel uczył swoich uczniów. I wtedy Chrystus powiedział, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie uwiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte, dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i ci dać. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i mu da, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, a gdy go będzie prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. To jest, powiem wam, to wszystko jest o modlitwie. Od wersetu 1 do 12 wszystko jest o modlitwie. I pierwsza rzecz, która wynika tutaj, która będzie powodować, czy twoja modlitwa będzie skuteczna, czy ty się będziesz rozwijał, czy ty naprawdę będziesz się spotykał z Bogiem, to jest to, że musisz mieć świadomość, że Bóg pozwala ci, jeśli oddajesz swoje życie Chrystusowi, tylko wtedy Bóg daje ci prawo, abyś nazywał Boga Ojcem. I uwierz mi, to jest niesamowity przywilej. To jest niesamowity przywilej. Nazywać Boga Ojcem. Bóg jest twoim Ojcem. Bóg jest twoim dobrym tatą. Biblia mówi, że możemy do Niego mówić Abba, co w języku aramejskim oznacza nie ojcze, ale tatusiu. Przychodząc do Boga, przychodzisz do Ojca, który co? Który cię kocha. Który cię kocha. Który dał za ciebie swojego innego syna, swojego syna Jezusa Chrystusa, który spłacił dług i karę za twój grzech. To jest twój ojciec. I to jest pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć. Jak myślisz, dlaczego oglądałem wczoraj taki film na temat właśnie ojcostwa, gdzie były podane statystyki, że około 80% nastolatków, które lądują w więzieniu w Stanach. To są nastolatki, którzy mają tylko jeden wspólny mianownik. Wiecie, co to jest? To jest jedyna wspólna cecha. Brak ojca w domu. Jest coś takiego w ojcostwie. Biblia mówi o tym, że wszelkie ojcostwo bierze się skąd? Od ojca, który jest w niebie. Jest coś takiego w facetach, którzy stają się ojcami, że jest na nich olbrzymia odpowiedzialność. To jest tak olbrzymie, że bez Chrystusa żaden człowiek nie jest w stanie wypełnić tego. Że ojciec ma chronić, że ojciec ma troszczyć się, że ojciec ma być tym, który będzie dbał finansowo o swoją rodzinę, który będzie wnosił duchową jakość do swojego domu. Ktoś napisał taką książkę, dlaczego mężczyźni nie chcą chodzić do kościoła? Bo się boją odpowiedzialności. Bo się boją odpowiedzialności. Bycie facetem, bycie ojcem, bycie mężem to jest olbrzymia odpowiedzialność. Ja mam świadomość, patrząc na moją trójkę dzieci, że ja reprezentuję przed nimi Boga Ojca. Ja im przedstawiam, jaki jest Bóg Ojciec. Czy to nie jest olbrzymia odpowiedzialność? To jest olbrzymia odpowiedzialność. Jest coś zupełnie innego w miłości ojca niż w miłości matki. W pewnym momencie rola matki się kończy. I większość czasu w wychowaniu dzieci zajmuje ojciec. Szczególnie synów, ale również u córek. To powinno być normalne, że ojciec chodzi z córką na randkę, aby z nią spędzić czas, aby z nią porozmawiać, aby spytać się, co w ogóle o niej słychać. Moja Madzia mnie pyta regularnie, kiedy idziemy na randkę, kiedy idziemy na randkę. Idziemy do FIFA, Rafa, jest fantastyczny. Ale jest to dla niej ważne. Jest to dla niej ważne, jest to dla moich dzieci, jest to też ważne. To nie jest tak, że mój Filip chce oglądać bajkę sam, nie. Kiedy chce oglądać Łampę, czyli Małpę, czyli Ciekawskiego George'a, to najlepiej, gdybym był z nim. Kiedy mój Tymon coś robi, on chce, żebym ja to widział. Olbrzymia odpowiedzialność. I pierwsza rzecz, której musisz być świadomy, to przychodzisz do Boga, który jest Ojcem. I jeśli nie miałeś zdrowego Ojca w swoim życiu, bądź jeśli w ogóle Go nie miałeś, to jest Ci trudno uchwycić tą koncepcję. Naprawdę. Jest trudno Ci uchwycić tą koncepcję, że Bóg jest Ojcem. Ale jeśli coś mnie w Bogu naprawdę łamie, to jest to, że On jest moim Ojcem. Że On nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Że On we mnie wierzy. Masz świadomość, że Bóg Tobie ufa, że Bóg w Ciebie wierzy? Że Bóg wierzy w potencjał, który Ci dał? Że Bóg chce, abyś się rozwijał? Że Bóg ma plany względem Ciebie i to są dobre plany? Że Bóg myśli o Tobie? To jest niesamowita rzecz, kiedy możesz nazywać Boga Ojcem. I to jest pierwsza istotna rzecz w modlitwie. Dlatego Chrystus powiedział, a kiedy się modlicie, módlcie się tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze nasz. Zauważcie, że to jest pierwsze słowo w modlitwie. Ojcze, to jest pierwsze słowo w modlitwie. To jest pierwsze słowo w komunikacji z Bogiem, to świadomość, że Bóg jest moim Ojcem. I niestety, ale to stało się takim oklepanym sloganem chrześcijańskim, ale w tym jest niesamowita głębia. I tak naprawdę moglibyśmy gadać tygodniami o tym, co to znaczy, że Bóg jest dobrym Ojcem. Co to znaczy, jak, że On nas wychowuje, że Jemu zależy na mnie i na Tobie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Miej świadomość, że Bóg patrzy na naszą determinację. Tak? Mamy przykład tego przyjaciela, który przychodzi do swojego przyjaciela i prosi o 3 chleby. I dostaje te 3 chleby nie ze względu na to, że są przyjaciółmi, ale dostaje chleby ze względu na co? Na determinację. Ze względu na to, że jest konsekwentny. Tak? I Chrystus powiedział, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Modlitwa to nie jest tak, o Panie Boże, daj mi to, a nie chcesz mi tego dać. Nie. Wyobraź sobie swoje dzieci, które przychodzą do ciebie, mówią, tato, ja chciałbym mieć to. Chciałbym to mieć. I musisz być głupim ojcem, kiedy od razu mu to dajesz. Ja pozwalam, aby ich aby pragnienie moich dzieci, tego, co oni chcą mieć dzisiaj, aby to umarło w nich albo jeszcze bardziej się ożywiło. Jeśli w poniedziałek jest gadka, że to jest istotne, to jest ważne, ja muszę to mieć, a za tydzień już w ogóle nie ma tematu, to musiałbym być głupi, żeby kupić im to w poprzedni poniedziałek. Kiedy my wołamy do Boga, kiedy prosimy, szukamy, pukamy, kołaczemy, to zgadnij, co się dzieje z nami. Nasze serce jest do tego przygotowywane i my sami zaczynamy widzieć, ja chyba nie do końca tego chcę. Ja chyba nie do końca tego chcę. Czas zawsze odcedza motywację. Czas zawsze odcedza prawdziwe pragnienia od zachcianek. I Bóg o tym wie. Dlatego potrzebujemy być w modlitwie konsekwentni. Jeśli o coś się modlisz rok, super. Wiesz, w jakim miejscu jest Twoje serce dzisiaj, jeśli Ty każdego dnia się o coś modlisz? Czy wiesz, że Bóg Cię przygotowuje, abyś mógł to przyjąć? Bóg odpowiada albo tak, albo nie teraz. I bardzo często my nie mamy problemu z modlitwą nie, ani tak, my mamy problem nie teraz. Wiesz, że coś jest Jego wolą, ale z drugiej strony jeszcze tego nie oglądasz. Bóg patrzy na Twoją determinację i trzecia rzecz, która wynika z tego fragmentu, to jest to, że Bóg jest dobrym ojcem, lepszym niż jakikolwiek inny ziemski ojciec. Bez względu na to, jak bardzo fantastycznym ojcem byłbyś tutaj na ziemi. Wyobraź sobie taki ideał ojca. To ten ojciec jest z założenia zły. Biblia nazywa nas złymi. I nie może się równać z Ojcem, który jest w niebie. A więc przychodzisz do Ojca, który jest dobry. Pomyśl o tym. Bóg chce dobrych rzeczy dla ciebie. Bóg chce dawać ci dobre rzeczy. On taki jest. To jest w Jego naturze, że On jest dobry. Że On jest dobry. I wyobraź sobie, gdy przychodzisz z taką świadomością i zaczynasz się modlić. Po pierwsze, że Bóg jest moim Ojcem. Po drugie, że Bóg jest moim Ojcem, który jest dobry. I po trzecie, że Bóg chce sprawdzić tak naprawdę, na ile mi na tym zależy. Miałeś takie zachcianki kiedyś do Pana Boga? Oczywiście, że miałeś. Panie Boże, jak ja bym chciał po prostu być tak używany jak On czy On. Okej. Okay. Za każdym powołaniem jest cena. Za każdym miejscem, w którym znajdują się dzisiaj ludzie, jest czas, który wyrył nie tylko dobre rzeczy, ale również trudne, skomplikowane, czasami wyzwania w życiu ludzi. To nie jest tak, że ktoś się pojawia znikąd i jego Bóg używa. Tak Bóg nie działa. Bóg przygotowuje ludzi. Jeśli myślisz, że pewnego dnia po prostu nagle staniesz się tym czy tym, przestań się łudzić. Nikt nie stał się czy tym, czy tym. Pamiętacie Mojżesza? 40 lat spędził na dworze Faraona. Gdzie można było się w tamtym czasie najwięcej uczyć o przywództwie? Jak nie w Egipcie, na dworze Faraona. Tam byli geniusze przywództwa. On tam spędził 40 lat. Później spędził 40 lat na pustyni i nikt nie wiedział po co. Chodził i pasł barany, owce, inne bydło i tak dalej. A po 80 latach, kiedy minął czas przygotowania, ostatnie 40 lat życia Mojżesza to było to, że on co? Był przywódcą już nie dla owiec, ale dla ludzi Izraela, milionowego narodu. I gdzie ten naród wędrował 40 lat? Po pustyni. Widzisz, jak Bóg go przygotowywał? Że wszystko miało sens? I to nie jest tak, że ty nie angażujesz się w to, co Bóg chce robić w twoim życiu, że ty nie pytasz, co Bóg chce robić w twoim życiu, że Bóg w tym czasie cię przygotowuje. To jest nieprawda. Żeby Bóg cię użył, ty musisz być gotowy. Musisz wejść do jego szkoły, aby on cię zaczął przygotowywać. W czasach Izraela, żeby być rabinem, to był tak długi i skomplikowany proces. To, że zostałeś wybrany, aby ktoś stał się rabinem, to musiałeś być już po prostu naprawdę z górnej półki. I byłeś szkolony naście lat, aby stać się rabinem. To było całe twoje życie. I pomyśl teraz o Chrystusie, który przychodzi do prostego człowieka, jaki był apostoł Piotr i mówi: pójdź za mną. Pójdź za mną oznaczało: chodź za mną, bądź ze mną, ja chcę być dla ciebie rabinem. Ja chcę cię uczyć. Ja chcę, abyś ty się uczył ode mnie. Człowiek, który nie błyszczał w żaden sposób, człowiek, który nie miał żadnego wykształcenia, który nie miał żadnych predyspozycji, ale Chrystus w nim coś widział. Ale później w tym apostole Piotrze widzimy proces przygotowania do tego, co zaczęło się dziać przez niego w Dziejach Apostolskich. Było mnóstwo pomyłek, mnóstwo trudnych rzeczy, ale Bóg go do tego przygotowywał. Patrzymy na apostoła Pawła i było dokładnie tak samo. Nie możesz ignorować tego, co Bóg robi w twoim życiu dzisiaj w kontekście twojej przyszłości. Nie ma bohaterów, którzy się pojawiają w niedzielę chcesz być bohaterem i w poniedziałek nim się staniesz. Zapomnij. To tak nie działa. To tak nie działa. Nie załatwisz sobie tego przez swoje znajomości. Coś wam powiem. Siedzimy tutaj i niektórzy z nas mamy, wow, mamy szczytne marzenia. I to jest super. Ale samo marzenie pozostanie tylko marzeniem, jeśli ty się w to nie zaangażujesz. Możesz tutaj siedzieć ze swoim niesamowitym potencjałem i się chwalić, jaki masz potencjał i co z tego? I co z tego, że masz niesamowity potencjał, jak nic z tym nie robisz? Musisz się zaangażować. Musisz funkcjonować w tym, co Bóg dla ciebie ma. I jeśli nie będziesz z Nim spędzał czasu, jeśli nie będziesz miał świadomości, że Bóg jest Ojcem, jeśli nie masz świadomości tego, że potrzebujesz czasu, aby dojrzeć, potrzebujesz determinacji, to obawiam się, że możesz minąć się ze swoim życiem. I kiedy przychodzisz do Boga, jest taki przykładowy schemat modlitwy, który dla mnie jest genialny. Pierwsza rzecz, którą robię, kiedy zaczynam się modlić do Boga, to spędzam czas, aby Go uwielbić. Spędzam czas, aby Go wywyższyć. Ogłaszam Jego chwałę. Wiecie, że uwielbienie ma niesamowitą moc? Dlatego diabeł zrobi wszystko, abyś nie uwielbiał. Prawdopodobnie diabeł był liderem uwielbiania w niebie. Jest to bardzo możliwe, patrząc na to, co dzieje się z muzyką na świecie. Jest to niesamowite medium, które może być wykorzystane, aby zabijać ludzi, może być wykorzystane, aby ratować ludzi. Dlatego uwielbienie jest czymś, czego diabeł po prostu nienawidzi. Diabeł tego nienawidzi, żebyś ty uwielbiał Boga. Wiecie, dlaczego uwielbienie jest czymś, co tak bardzo diabeł nienawidzi? Bo ty przestajesz się koncentrować na sobie i zaczynasz się koncentrować na Bogu. Wiecie, że aniołowie nie są w stanie oddać Bogu chwały i uwielbić Go w lepszy sposób niż ty? Ci aniołowie, którzy są w niebie, nigdy nie upadli, nigdy nie zgrzeszyli, a my jesteśmy ludźmi, którzy zgrzeszyli, którzy mieli tendencję do złego, gdzie Chrystus kiedyś dla nas był nikim i nagle Chrystus stał się dla nas wszystkim. I to uwielbienie, które może płynąć z naszych serc względem naszego Ojca, który jest w niebie, jest czymś niesamowitym. Dlatego kiedy się modlisz, spędź ileś minut, aby uwielbić Boga. Przyjdź i powiedz: Boże, ja Ciebie dzisiaj wywyższam, ja Ciebie dzisiaj wychwalam. Nie czekaj, aż będziesz miał ochotę na to. A dzisiaj ja nie mam ochoty, aby wielbić Boga. To jest bez sensu. Taka mentalność cię doprowadzi donikąd. Nie mam dzisiaj ochoty, aby być wierny mojej żonie. A więc będę niewierny mojej żonie. Nie możesz polegać na emocjach. Psalm 103 mówi o tym, Dawid się modlił tak: błogosław moja duszo Pana. Twoja dusza to są twoje emocje i to jest twoja wola. A więc Dawid przychodził, mówi: nie będą emocje mną rządzić, nie będzie moja wola próbować wchodzić po prostu na drogę, kiedy ja chcę uwielbić Boga. A więc Dawid zaczyna wielbić do Boga: błogosław moja duszo Pana. Tak? I Psalm 103, kiedy Dawid się zmusił, aby oddać Bogu chwałę, jest jednym z najpiękniejszych psalmów w Biblii. Nie czekaj, aż ty będziesz miał ochotę, aby wielbić Boga. To jest bez sensu. Uwielbiaj Go każdego dnia. Niech pierwsza rzecz w twojej modlitwie to będzie to, że ty zaczniesz uwielbiać Boga. Wywyższać Go. Wysławiać Go. Opowiadać, jaki On jest niesamowity. Jaki On jest wielki. Musisz mieć ten element w swoim życiu modlitewnym. Biblia mówi o tym, że Bóg mieszka w chwałach swego ludu. Jeśli chcesz doświadczać naprawdę namacalnej Bożej obecności w swoim życiu modlitewnym, to uwielbienie musi być coś, co musisz rozwinąć w swoim życiu. Tak? I to jest pierwszy element. Drugi element to jest pokuta. Mało jest dni, gdzie nic nie nawywijamy, tak? Amen? Chyba, że nie jesteś świadomy. Wiecie, jak trudno jest przeżyć dzień bez grzechu? Nawet teraz, jeśli myślisz, że jest to dla ciebie możliwe, to grzeszysz. No tak jest. I sprawdzaj swoje serce każdego dnia przed Bogiem. Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Zrobiłem to. Bądź precyzyjny. Mów Bogu, co nawywijałeś. Zobaczysz, jakie to będzie ciężkie. Zobaczysz, jakie to będzie trudne. Wielu chrześcijan się modli tak: o Panie, przepraszam Cię za to, co było w tym tygodniu, ale dzisiaj mamy nowy dzień, Ty jesteś Bogiem nowych rzeczy, halleluja. Kolejny punkt, bez sensu, to nie jest żadna pokuta. To jest jakieś, co to w ogóle jest? Konkretnie: Panie Boże, zgrzeszyłem w taki i taki sposób i proszę pomóż mi, abym nie upadł w ten sposób. Tak? Druga rzecz, podejść do tego konkretnie. Trzecia rzecz, i mamy z tym problem generalnie jako chrześcijanie, to jest dziękczynienie. Zauważam większą wdzięczność u ludzi nienawróconych niż nawróconych, co jest jedną wielką, totalną porażką. Jak możesz nie być wdzięczny? Biblia mówi: wdzięcznymi bądźcie, bo ludzie pozytywni są wdzięczni. Ludzie pozytywni uwielbiają Boga. Ludzie pozytywni dziękują Bogu za to, co On zrobił. Nawet jeśli cała twoja modlitwa miałaby się ograniczyć do dziękczynienia, to wyjdziesz stamtąd zbudowany i zainspirowany. Dziękuj Bogu, to co się dzieje w twoim życiu, jeśli dzieją się jakieś pozytywne rzeczy, to nie jest coś, co jest pewnikiem dla ciebie. To, że masz pracę dzisiaj, to jest łaska. Uwierz mi. To jest łaska. To, że masz coś do jedzenia, to jest łaska. Ile ludzi, oglądasz wiadomości i widzisz, ile ludzi traci pracę tydzień w tydzień. A ty powinieneś być wdzięczny Bogu, że Bóg się o ciebie troszczy, że Bóg daje ci dobre rzeczy. Grzesiu opowiadał o Indiach na spotkaniu młodzieżowym. Opowiadał rzeczy szokujące. Jedziesz tam, wracasz tu i nie masz problemu być wdzięcznym. Kiedy patrzysz i oglądasz to wszystko, w jaki sposób ludzie żyją. Za jak małe pieniądze ludzie muszą prowadzić swoje życie. Bądź wdzięczny. A wdzięczność ma to do siebie, że jest widzialna i słyszalna. A ja w sercu jestem wdzięczny. W sercu to możesz sobie tam myśleć o czymkolwiek, ale wdzięczność jest widzialna i słyszalna. Jeśli miałbyś dzieci, to chcesz, żeby przyszły i powiedziały: dziękuję, tato, że kupiłeś mi to, czy tamto, przytuliły cię. Mówi: ty jesteś najlepszym tatą na świecie. Tak, ja tak mogę mówić Bogu, jesteś najlepszym tatą na świecie. Ale ja chcę być wdzięczny i to musi być w twojej modlitwie. Twoja modlitwa to nie jest: o Panie Boże, no jest taki problem dzisiaj, no zrób to i 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 to. Amen. I Bóg patrzy na to wszystko. To taka jest relacja między nami, że ty przychodzisz, ja mam rozwiązywać twoje problemy. Ani me, ani be, ani kukuryku. I ostatnia rzecz to są twoje potrzeby. Bóg jest zainteresowany twoimi potrzebami. Bóg jest zainteresowany, kiedy przefarbowujesz sobie włosy, żeby ta farba rzuciła się na wszystkie twoje włosy. A nie, żebyś wyglądał później jak chodzące posemko. Używam trywialnego przykładu, ale Bóg jest zainteresowany największymi szczegółami w naszym życiu. Naprawdę. I ja mogę Go o to prosić. Ja mogę Go o to błagać. Mówię: Panie Boże, pomóż mi w tym, w tym i w tym. Powiem wam, że jak teraz chodzę na te jazdy, to ja naprawdę dużo czasu spędzam, żeby prosić Boga. Panie Boże, Ty wiesz, że ja po prostu, jak ja się tu zniechęcę, to jest po mnie. I proszę Boga o takie banalne rzeczy dla Niego, być może nawet banalne dla Ciebie, ale dla mnie to są góry. To są kolosy. I Bóg jest tym zainteresowany. I Bóg jest tym zainteresowany. Nie bój się prosić Boga absolutnie o wszystko. Tak? Skoro Bóg jest dobry, to On chce ci pokazać, że On jest dobry. On chce cię szokować. On czasami chce cię rozpieścić. On jest szokującym Bogiem. Powiem wam, że teraz w piątek miałem urodziny, a wczoraj mieliśmy tu spotkanie DNA i pierwszy raz ja z takim zmysłem detektywistycznym, z taką zdolnością przewidywania, obserwacji ludzi, z moją intuicją, nic nie przewidziałem. Po prostu nic. Skończyło się to DNA, nagle dwa stoły z jedzeniem wjeżdżają. Ło. Przyjechałem do Wielunia w środę i mi się przypomniało, że ja mam rzeczywiście urodziny. Jak dostałem taką krewetę. Nie była krewetka, była kreweta. Takie bydle. I powiem wam, że ja dziękuję Bogu za to, jakich ludzi postawił obok mnie. Fajnie czasami, jak po prostu ktoś się doceni, tak? Fajne to jest. Nawet w urodziny. Pierwsza część twojej modlitwy to jest to, że spędzasz z nim czas. Uwielbienie, pokuta, dziękczynienie, potrzeby. Zapisz sobie to. Stworzyłem jakiś taki skrót, ale wyszło mi HWDP i stwierdziłem, że nie było to dobre. Bo chwała dla Boga, wyznanie grzechów, dziękczynienie, potrzeby. I to jest pierwszy element twojej modlitwy. Drugi element twojej modlitwy, no ja wiem, że teraz przynajmniej chłopaki zapamiętają. Panie, jak to było? Ha, co to było? Ha. Czytanie słowa. O tym mówiliśmy tydzień temu. 8 złotych, które może zmienić twoje życie, jeśli zaczniesz robić to, czego to wymaga od ciebie. Czytaj Biblię według planu. Czytaj Biblię według planu. Jeśli nie możesz przebrnąć przez Stary Testament, to mam dla ciebie dobrą nowinę. Nie czytaj go. Jeśli czytasz Biblię pierwszy raz, to czytaj tylko Nowy Testament i czytaj psalmy. Niech to będzie twój plan. Czytaj. Podkreśl wszystko, co ciebie porusza. Każdy werset, który cię poruszył, podkreśl. A później z tych wersetów wybierz jeden, który poruszył cię najbardziej. I co z nim masz zrobić? Zapisz go sobie. Zapisz sobie swoje obserwacje na temat tego wersetu. Zapisz, w jaki sposób zamierzasz to wykonać, a później się pomódl do Boga, aby ci dał łaskę, abyś to wypełnił. Amen? Trzecia dyscyplina duchowa. To jest post. Jesteśmy po poście i nikogo z was nie spotkałem. Mówi, kurczę, ale ja żałuję tego postu. Jak ja żałuję, że ja pościłem. Nigdy nikogo z was nie spotkałem, który by tak powiedział. Myślę, że każdy przeżył coś niesamowitego z Bogiem w tym czasie, bo post ma na celu cię wyciszyć i przybliżyć do Boga. Tak? Jeśli chodzi o post, Chrystus zakładał, że będziemy pościć. Powiedział, a gdy pościcie, nie jeśli będziecie pościć, ale a gdy pościcie, to jest dyscyplina, którą Chrystus zakładał, że my będziemy stosować w naszym życiu. I odnośnie postu jest jedna rzecz. Pość regularnie. Tak? Czyli ustaw sobie, że na przykład jeden dzień w miesiącu, na przykład ostatni piątek miesiąca, drugi piątek miesiąca, nie wiem, cokolwiek sobie wymyślisz, ale niech to będzie regularność w twoim życiu. Bo musisz sam się zdyscyplinować, musisz sam się zmusić, bo tak raczej nie wstaniesz. Rodzi się świetny dzień, aby pościć. Może się tak przydarzyć, tak? I tak nie ma co jeść. No, panie. Nie ma matki w domu. No jakby Krysia pojechała, to ja bym na pewno pościł. Więc pość regularnie. Po trzecie, pość mądrze. Jeśli pościsz pierwszy raz, maksymalnie możesz pościć 3 dni i nic ci się nie stanie. Lekarze ci obiecują, że jak nie będziesz pościł, ale będziesz pił, tak? Będziesz pił wodę, czy będziesz pił soki, czy cokolwiek, to nic ci się nie stanie. Jeśli dla ciebie to... 3 dni. To są tylko 72 godziny. Moment. Z tego połowę możesz przespać, tak? Ale pość mądrze, jeśli twój organizm, jeśli lekarz ci, jeśli miałeś kiedyś anemię na przykład, a znam takich ludzi, co mieli anemię, to oni nie mogą pościć tylko na wodzie. Oni muszą coś zjeść, a więc możesz pościć jedząc tylko jeden posiłek dziennie. Tak? W poście chodzi o to, żeby to cię coś kosztowało, żeby to było jakieś wyrzeczenie dla ciebie. Ja postanowiłem, że w tym miesiącu poszczę od Facebooka i nie zapłaciłem za internet, odcięli mi internet. Pościsz od Facebooka. Ja wiem, że dla niektórych to jest większy problem niż aby nie jeść, ale generalnie to nie jest post. Post oznacza zamknięcie ust. Nie jesz. Tak? Chrystus pościł 40 dni na pustyni. Chrystus nic nie jadł, ale pił na pustyni. Tak? Miej regularność, pość mądrze i poszcząc przybliżaj się do Boga. Czas, który poświęcasz na jedzenie, poświęć na modlitwę. Spędź z Nim czas, przybliż się do Niego, przeczytaj więcej Biblii niż zazwyczaj. I kończąc nasze kazanie, Ewangelia Jana, 15 rozdział, wersety od 1 do 8. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała jeszcze obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Chrystus powiedział o sobie, że jestem krzewem winnym. Nas porównał do latorośli. On nas porównał do gałęzi. Gałąź nie jest sama z siebie w stanie wydać owocu. Potrzebuje być podpięta do prawdziwego krzewu. Jeśli jest podpięta do prawdziwego krzewu, płynie przez nie życie. Tak? Ma skąd czerpać. I to jest ciekawe, co czytamy dalej. Piąty werset. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Kto trwa we mnie. To, że on trwa, to słowo trwać, to jest coś, to jest czynność, która ma być powtarzana. Trwać nie oznacza raz w niedzielę. Trwać nie oznacza raz w tygodniu. Trwać oznacza każdego dnia. Każdego dnia mieć to, o czym mówiliśmy wcześniej, relacje z Bogiem. Relacje z Bogiem. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Wiele owocu. Coś ci powiem. Chrystus jest głodny owocu w twoim życiu. Chrystus przeklął drzewo, które nie wydało owocu. Chrystus w jednej ze swoich opowieści opowiadał sytuację, kiedy ktoś przyszedł i chciał wyciąć drzewo, ale właściciel tego drzewa poprosił, aby dać mu jeszcze rok. I być może w twoim życiu dzisiaj jesteś w miejscu, kiedy nie wydajesz owocu, a wiesz, że mógłbyś. I Bóg jest Bogiem cierpliwym. Bóg jest Bogiem cierpliwym. Ale nie nadużywaj cierpliwości, nie nadużywaj Jego łaski. I to jest niesamowite zdanie, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, to co robisz nie ma żadnego wpływu na Królestwo Niebieskie. Nie ma żadnego wpływu destrukcyjnego na Królestwo Ciemności, jeśli nie trwasz w Chrystusie. To kazanie, powiem ci, za 15 lat twojego chrześcijaństwa i ciągle będzie dla ciebie konfrontujące, bo to jest największe wyzwanie. Na tym diabłu najbardziej zależy. Uśpić twoje życie modlitewne, uśpić twoją dyscyplinę duchową, uśpić. Bo jeśli diabeł cię uśpi, to jest po tobie. On jest mądrzejszy niż ty. On zna twoje słabości. On wie, w jaki sposób odciągnąć cię od modlitwy z Bogiem. Ty się musisz dyscyplinować. Dyscyplina to nie jest to, że ja robię coś, kiedy chcę, ale dyscyplina to jest to, że ja robię to, bo muszę. I będziesz miał dni, kiedy będzie ci się chciało modlić i będziesz miał dni, kiedy nie będzie chciało ci się modlić. Ale trwanie w Chrystusie. Chrystus nie mówi, kiedy będzie wam się chciało trwać we mnie, to trwajcie. A kiedy wam się nie będzie chciało, będziecie zmęczeni, to nie trwajcie. Ludzie, którzy trwają w Chrystusie, wydawają owoc. Ja jestem głodny owocu w moim życiu. I mój Chrystus i twój Chrystus nie chce jeść liści ze twojego drzewa. Chrystus jest głodny owocu w twoim życiu. Chrystus jest głodny zmiany charakteru w twoim życiu. Chrystus jest głodny przemiany twojego charakteru. Chrystus jest głodny, abyś wszedł w swoje powołanie. To jest czas, abyś zaczął radykalnie trwać z Chrystusem. Bo jeśli nie zaczniesz trwać z Chrystusem i w Chrystusie, to nie wzrośniesz. To nie wzrośniesz. Będziesz stał w miejscu. Jeśli jeden filar z tych pięciu się zawali, nie będziesz wzrastał. A coś wam powiem. Bóg ma dosyć letnich chrześcijan. Jeśli jesteś gorący, tak samo masz dosyć letnich chrześcijan. Robert Ferguson w kościele w Hillsong kiedyś wyszedł i powiedział: jest mi niedobrze, kiedy patrzę na twoje letnie chrześcijaństwo. Dlaczego jemu jest niedobrze? Bo Chrystusowi też jest niedobrze. Kiedy Chrystus mówił o letnim kościele w Laodycei, mówił: wypluję cię z ust moich. Wypluję cię z ust moich. Nie jestem w stanie ścierpieć twojego smaku. Nie jestem w stanie ścierpieć tego, że tak dużo dla ciebie zrobiłem, że oddałem moje życie za ciebie, że cierpiałem i rany, które widzisz w moich rękach, i rany, które widzisz w moich nogach, i wyrwaną brodę, i oplutą moją twarz. To jest coś, co ja zrobiłem dla ciebie, a ty mi dajesz jakieś ochłapy. Nie może tak być. My musimy trwać radykalnie w Chrystusie. Nie ma czasu. Masz świadomość tego, że Chrystus może przyjść lada moment, lada chwila i zabrać swój Kościół? Nie wiem, czy zabierze letni chrześcijan, ale wiem, co mówi mi Biblia. Zawsze bądź gotowy. Zawsze bądź gotowy. Zawsze bądź pełen ognia. Zawsze bądź pełen zapału. Zawsze bądź pełen gorliwości. Trwaj we mnie, bo jeśli będziesz trwał we mnie, będziesz oglądał życie, o którym nie śniłeś. Powiem wam, jest jedna gorsza, może tak, nie ma nic gorszego od letniego chrześcijaństwa. Nie ma. Ludzie, którzy poznali Chrystusa, żyją sobie jak lelum po lelum. Koniec z letnim chrześcijaństwem. Koniec. Koniec. To jest chrześcijaństwo, które przynosi więcej szkody niż pożytku. Biblia mówi o tym, że jeśli sprawiedliwy chwieje się w swoim postępowaniu przed bezbożnym, to jest to po prostu okropne. My mamy być świadectwem Chrystusa. Nie wiem, czy masz świadomość, jeśli jesteś gorący dla Chrystusa, jesteś inspiracją dla ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Jesteś inspiracją dla ateistów. Jesteś inspiracją dla agnostyków, bo jest w tobie coś, czego oni nie mają. Oglądają twoje życie, przyglądają się twojemu życiu i widzą w tym coś, że coś jest nie tak. Że jest tutaj, jest coś z tym człowiekiem nie tak. Tu jest błogosławiony w tym, błogosławiony w tym, błogosławiony w tym, uzdrowiony z tego. Coś jest nie tak. Małżeństwo mu się układa, z dziećmi mu się układa. To jest ręka Pana, która jest nad ludźmi, którzy są gorący dla Chrystusa. Nie pozwól sobie na letność. To jest obrzydliwe. Ja nie dziwię się, że Chrystus w Biblii Gdańskiej przetłumaczono, że cię zwymiotuje, że cię dosłownie, przepraszam za wyrażenie, tak mówi Biblia, że cię wyżygam z moich ust, bo Chrystus nie może tego znieść. Bądźmy gorący dla Chrystusa. Weź słowo, wprowadzaj słowo w życie, ale po drugie trwaj w relacji z Bogiem. Bądź hojny, bądź człowiekiem, który pośli, bo to ci pozwoli trwać, mieć taką duchową witalność w twoim życiu. Będziesz człowiekiem, który będzie miał duchową witalność. Jest dosyć tego, aby Kościół był uzależniony od jednej bądź dwóch gwiazd w Kościele, którzy nakręcają cały duchowy biznes. Bóg chce użyć każdego. Bóg może ciebie użyć, abyś uzdrowił kogoś. Bóg może użyć ciebie, abyś wywalił z kogoś demony. To jest coś, co jest dla ciebie. Dosyć podziału na laikat i duchowieństwo. My jesteśmy Kościołem. Strzepnij z siebie letnie chrześcijaństwo. Nawet tego nie dotykaj. To jest obrzydliwe, to jest okropne, to powoduje odruchy womitalne. Trwajmy w Chrystusie. Jeśli to, co teraz mówiłem, tego nie planowałem. Na samym końcu. Chciałem, żebyś wstał. Byśmy radykalnie powiedzieli dosyć z letnim chrześcijaństwem. Będę trwał w Chrystusie. Będę pościł. Będę hojny. Nie sprzedam go za jakiś durny grzech, za jakąś durną pożądliwość. Bo Chrystus dał tak dużo za ciebie. Halleluja, Duchu Święty. Ja przychodzę dzisiaj do Ciebie, Panie. I chcę się modlić o Twoją łaskę, Panie, dla każdego z nas. Panie, my nie chcemy być letni. Panie, my nie chcemy być letni. My chcemy być gorący dla Ciebie, Jezu. My chcemy być gorący dla Ciebie, Duchu Święty. Chcemy, Panie, trwać w relacji z Tobą. Chcemy być hojni. Chcemy być tymi, którzy poszczą. Chcemy być tymi, którzy są w bliskiej relacji z Tobą. I niech nic i nikt nie stanie się ważniejszy w naszym życiu niż Ty. Modlę się, Duchu Święty, aby Twoja łaska, aby Twoje błogosławieństwo, Panie, było nad nami. Niech Twój ogień dotyka naszego życia. Niech Twój ogień dotyka naszego życia. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje królestwo, Panie. Niech przyjdzie Twój Duch Święty, Panie. Niech przemienia nas. Panie, potrzebujemy Ciebie. Panie, mówimy dosyć letniemu chrześcijaństwu. Nie chcemy tak być, ale chcemy być ludźmi, Panie, totalnie i całkowicie oddanymi Tobie, aby przynosić Tobie mnóstwo owocu. Panie, mamy jedno życie. I nasze życie niech nie będzie, Panie, wykorzystane na nasze cele, ale chcemy, Panie, służyć Tobie. Chcemy, Panie, być zakorzenieni w Tobie. Chcemy, Panie, trwać w Tobie. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo. Niech przyjdzie Twoje namaszczenie. Panie, dotknij nas, Duchu Święty, i uwolnij, Panie, z wszelkiej letności w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa niech przyjdzie całkowita wolność i daj nam obrzydzenie, które Ty masz względem letniego chrześcijaństwa, Panie. Halleluja. Jeśli jeszcze nie zacząłeś trwać w Chrystusie, jeśli jesteś człowiekiem, który jest daleko od Boga, to chcę Ci coś powiedzieć. Nie baw się z Bogiem. On jest Panem czasu, a Ty nie masz w ogóle wpływu na to, co będzie działo się w Twoim życiu. Nie wiesz, co wydarzy się jutro, nie wiesz, co wydarzy się we wtorek. Być może to jest ten dzień. Być może to jest ten dzień, kiedy powinieneś się z Nim pojednać. Być może to jest ten dzień, kiedy powinieneś się z Nim pojednać. Pamiętam, jak pewien ewangelista opowiadał o tym, że głosił na jakiejś ewangelizacji i część ludzi oddała swoje życie Chrystusowi, część ludzi nie oddała swojego życia Chrystusowi. I nikt nie wie, jak to się stało. Ale kolejnego dnia spora grupa tych ludzi, która była na tej ewangelizacji, grupa znajomych, zginęła w wypadku w pociągu. Bóg dał im szansę. Bóg dał im szansę pojednać się z Nim. Ale oni to odrzucili, oni to przełożyli może jutro, może kiedy indziej. Nie ma nic ważniejszego od Twojej wieczności. Dzisiaj możesz podjąć decyzję, gdzie spędzisz swoją wieczność, idąc za Chrystusem, poddając Mu swoje życie, pokutując ze swoich grzechów. Możesz się dzisiaj z Nim pojednać. Nie odkładaj tego. Bo nikt Ci nie powiedział, że za tydzień będziesz miał szansę jeszcze tutaj być. Wykorzystaj ten moment. Jeśli wiesz, że to jest Twój moment, aby pojednać się z Bogiem, to pomóc się ze mną taką krótką modlitwą, niech ona będzie szczera. Bóg patrzy na nasze serce. Bóg widzi, jakie jest Twoje pragnienie. Bez Niego jesteśmy zgubieni. Bez Niego nie mamy szansy na niebo. Tylko z Nim mamy szansę na niebo. Pomódlmy się. Drogi Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. I chcę Cię prosić, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Abyś oczyścił moje serce. Jezu, dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś przybić się do krzyża. Że pozwoliłeś, aby Twoja krew była przelana za mnie. Że to ja powinienem być ukrzyżowany za moje grzechy. Ale Ty umarłeś zamiast mnie. Jezu, oczyść mnie i przebacz mi. I chcę Ciebie dzisiaj zaprosić do mojego życia. Chcę dzisiaj powierzyć Ci moje życie. Jezu, zamieszkaj w moim sercu. I oddaję Tobie dzisiaj moje życie. Już nie ja jestem Panem. Już nie ja decyduję o moim życiu. Ale oddaję kontrolę nad moim życiem całkowicie Tobie. Panie Jezu, prowadź mnie i wyznaję to dzisiaj przed Tobą, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Jeśli to zrobiłeś, koniecznie o tym komuś tutaj powiedz. Być może ktoś Cię tutaj zaprosił. Jeśli tak sobie przyszedłeś, jeśli nie masz komu tego powiedzieć, to dla mnie będzie to najlepsza wiadomość dnia, jeśli mi o tym powiesz. Okej? Okay? Coś Ci powiem więcej. Fundnę Ci kawę, herbatę, resztki tortu. Okej. Okay. Jesteśmy za drugim filarem. Za tydzień jest trzeci filar. Ale niech te filary zaczną być budowane w Twoim życiu. Słuchaj tych kazań, niech one przemieniają Twoje myślenie. Bądź człowiekiem, który wprowadza to do swojego życia. Bóg chce, abyś rosnął. Amen. Życzę Wam dobrego tygodnia. Zapraszam na kawę, herbatę.